Wydawnictwo Znak przedstawia Marek Krajewski, Cyklop. Czyta Filip Kosior dla Pike Voice Audiobooki. Szatan nie wymyślił jeszcze odpowiedniej zemsty za przelanie krwi małego dziecka. Chaim Nachman Bialik. Dramatis persona selecte. Marceli Ambroziak, lwowski fałszerz dokumentów. Max Andrickę, SS Obersturmführer, komendant obozu przesiedleńczego w Łodzi. Iwan Artemiuk, strażnik lwowskiego getta. Henryk Bartosiewicz, podporucznik rezerwy, dowódca Polskiej Organizacji Bojowej Wolność, pseudonim Janota. Antoni Bem, docent w jednostce kierowanej przez Martwińskiego. Felix Bem, brat Antoniego Bema. Klaus Benseler, adiutant Schuberta. Wacław Berke, major, szef Wydziału II Informacyjno-Wywiadowczego Komendy Głównej ZWZ, pseudonim Brodowicz. Alfred Bielszowski, profesor językoznawca, germanista. Helmut Bielszowski, syn Alfreda Bielszowskiego, działacz syjonistyczny. Wiktor Danielewicz, sędzia Sądu Podziemnego, pseudonim Grunt. Odilo Globocnik, SS Brygadyführer, szef SS i policji w dystrykcie lubelskim. Władysław Goździewski, inspektor, komendant Wojewódzkiej Policji Państwowej we Lwowie. Józef Grabiński, kapitan, komendant Łódzkiego Inspektoratu Rejonowego ZWZ, pseudonim Pomian. Bazylii Hilarewicz, naczelnik więzienia w Pińsku. Bolesław Jacuński, kapitan, funkcjonariusz w referacie wschód oddziału 2 Sztabu Głównego, później oficer ZWZ, pseudonim Szpada. Dorota Jezierska, żona Zdzisława Jezierskiego. Zdzisław Jezierski, porucznik, adiutant Żychonia, później oficer ZWZ, pseudonim Kmicicz. Stefan Klepacz, ksiądz, proboszcz warszawskiego kościoła pod wezwaniem Dzieciątka Jezus. Reinhold Klopsz, SS Haumsturmführer, psychiatra. Kotek, pseudonim, oficer ZWZ z Zamościa. Anneliese Kranz, służąca państwa Schröderów. Helmut Kreis, kapitan, dowódca szkoły pilotażu w Łabuniach. Hermann Krumej, SS Obersturmbannführer, szef Łódzkiej Centrali Przesiedleńczej. Jerzy Kuryłowicz, profesor i językoznawca. Edward Lachowiec, sierżant AK, pseudonim Fruwak. Erwin von Lachhausen, podpułkownik Abwery. Otto Lux, właściwie Otton Moisiejewicz Luksemburg, doktor, językoznawca, germanista. Stanisław Malinowski, właściciel wypożyczalni książek we Lwowie, oficer ZWZ, pseudonim Wikary. Zygmunt Mańczak, podporucznik, komendant obwodu Chrubieszów Armii Krajowej. Brunon Martwiński, profesor, kierownik Zakładu Psychologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Aleksander Mazaraki, arystokrata, właściciel majątku Żeromin pod Łodzią, ostatni przedwojenny prezes Towarzystwa Krajowego Ziemskiego. Waldemar Meleker, doktor SS Obersturmführer, językoznawca, germanista. Ulrike Meinekamp, pielęgniarka w Łabuniach. Mikołaj Melniuk, woźny w jednostce uniwersyteckiej kierowanej przez Martwińskiego. Amelia Muszyńska, nauczycielka ratująca dzieci za mojszczyzny. Jerzy Niezbrzycki, kapitan, szef referatu wschód oddziału 2 Sztabu Głównego. Abram Nussbrecher, mieszkaniec getta lwowskiego, pomocnik Popielskiego. Stanisław Pawlak, porucznik ZWZ, pseudonim Sosna. Tadeusz Pełczyński, pułkownik, szef oddziału 2 Sztabu Głównego. Jan Plesiak, porucznik, oficer oddziału 2 ZWZ. Adolf Pociej, organista w warszawskim kościele pod wezwaniem Dzieciątka Jezus. Juliusz Prechtel-Morawiński, kapitan rezerwy, prokurator podziemnego wymiaru sprawiedliwości, pseudonim Justyn. Mojżesz Prokocimer, lwowski przedsiębiorca, właściciel nieruchomości. Maria Rodziewiczówna, słynna pisarka. Edward Saletnik, ksiądz, wikary u księdza Skrobacza. Kurt Schlitter, SS Sturmanführer, szef zamojskiego gestapo, a jednocześnie obozu przesiedleńczego tamże. Erhard Schröder, SS Hauptsturmführer, funkcjonariusz zarządzający pseudonaukowymi projektami nazistowskimi. Konstanze Schröder, żona Erharda Schrödera. Gotthard Schubert, SS Hauptsturmführer i komisarz kryminalny, szef zamojskiego gestapo, następca Schlittera. Tadeusz Semadeni, sędzia sądu podziemnego, pseudonim Teodor. Władysław Sieroszewski, kapitan rezerwy, sędzia sądu podziemnego, pseudonim Sabała, Wolfram Sievers, SS Standartenführer, zaufany człowiek Himmlera, szef różnych pseudonaukowych przedsięwzięć, Andrzej Skrobacz, ksiądz proboszcz kościoła pod wezwaniem narodzin Jana Chrzciciela w Mościskach, Kurt Stawicki, SS Sturmanführer, szef lwowskiego gestapo, Hugo Steinhaus, profesor matematyk, Mosiek Tiger, mieszkaniec getta lwowskiego, pomocnik Popielskiego, Wacek, właściciel baru Kanada na targowisku Kercelego w Warszawie, Karl Maria Willigut, SS Brigadefführer, okultysta, zaufany Himmlera, autor pism neopogańskich, Bernard Zakrzewski, referent do spraw bezpieczeństwa Okręgu Łódzkiego ZWZ, pseudonim Oskar, Andrea Zeje, pielęgniarka w Łabuniach, Marian Zubik, podinspektor, naczelnik Urzędu Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej we Lwowie, Wiktor Żelazny, lwowski gangster, Jan Henryk Żychoń, major, szef referatu Zachód oddziału drugiego Sztabu Głównego. Prolog. Gdzieś w generalnym gubernatorstwie. W betonowym pomieszczeniu przebywało sześcioro małych niewolników płci obojga. Najmłodsze z dzieci miało 3 miesiące, najstarsze ponad 2 lata. Każde we właściwy sobie sposób poruszało się po grubej ceracie, jaką wyłożono podłogę. Jedne biegały, rozmazując kałuże moczu, inne raczkowały, a jeszcze inne wykonywały ruchy wertykalne. Usiłowały się wyprostować, wznosząc przy tym pośladki, które wydawały się nienaturalnie duże, bo okrywające je śpiochy wypchane były pieluchami. Niektóre umieszczono tam zbyt późno, o czym świadczyła niewielka grudka odchodów walająca się w kącie. Służyła teraz do zabawy. Mała dziewczynka uderzała w nią palcem i grudka toczyła się po podłożu. Innych zabawek tutaj nie było. Brakowało łóżeczek, kołysek, obrazków. Chropowate ściany świeciły pustką. Dzieci wydawały z siebie różne odgłosy. Warczały na siebie, ukazując różowe dziąsła, puste lub z kilkoma ząbkami. Popiskiwały. Jedno, najmłodsze tutaj, leżało na wznak i zanosiło się płaczem. Jego buzię pokrywała wysypka. Niespełna 2-letnia dziewczynka siedziała przy ścianie, opierając się o nią pleckami. Bujała się w przód i w tył. Ssała kciuka. Oczy miała utkwione w jeden punkt. Natomiast oczy 2 kobiet, ubranych w białe fartuszki narzucone na szare sukienki, poruszały się szybko, jednym spojrzeniem obejmując całą 6 maluchów. Były to oczy duże, uważne, skoncentrowane na zadaniu, jakie im wyznaczono. Strzec dzieci, aby wzajemnie nie uczyniły sobie krzywdy. Wraz z upływem czasu oczy obu opiekunek stawały się coraz bardziej mętne, coraz mniej widoczne spoza mgły, jaka powoli zasnuwała szkła okrągłych wizjerów. Z płuc obu kobiet dochodził głęboki, chrapliwy oddech, który chwilami przeradzał się w syk. Dźwięki te bulgotały w kwadratowym filtrze, który oczyszczał powietrze ze szkodliwych substancji. Obie kobiety miały na twarzach maski przeciwgazowe. Był 21 marca roku 42. Początek wiosny. Zrównanie dnia z nocą. Święto germańskiej bogini Ostary. Część pierwsza. Finis Polonie. Koniec Polski. Rozdział pierwszy. Imię na 9 liter. Berlin, 20 lipca 35. Upał przygnębiał, rozdrażniał, prażył. Tego lata Berlińczycy albo byli ospali i milczący, albo wręcz przeciwnie. Skakali sobie do oczu i atakowali się wyzwiskami lub pięściami. Liczba ulicznych bujek niepokojąco wzrastała. Nowo wybrany prezydent policji Wolf von Heldorf porównał miasto do gniazda szerszeni, które ktoś rozbił kamieniem. Mniej popędliwi ludzie unikali starć ze współmieszkańcami, ale swoją złość wyładowywali inaczej. Narzekając na Żydów i masonów lub okazując lekceważenie, a nawet pogardę dla przestrzeganych zwykle norm codziennego współżycia. W tym ostatnim celowali zwłaszcza młodzi rowerzyści na Kurfürstendamm. Nic sobie nie robili z gruźb wysokich mandatów, którymi ich straszono na licznych plakatach rozlepionych na słupach ogłoszeniowych. Wbrew przepisom jeździli po chodnikach, slalomowali między przychodniami, potrącali ich, a głośno protestujących przeciwko takiemu rozwydrzeniu obrzucali wulgarnymi obelgami. Ci niezdyscyplinowani rowerzyści, nierzadko w mundurach Hitlerjugend, widząc policjantów, których interwencje ograniczały się do pogrożenia im palcem, wyczuwali doskonale, że zapobieganie rowerowym ekscesom nie jest teraz dla funkcjonariuszy żadnym priorytetem. Słuszne to były przypuszczenia. Szef berlińskiej policji von Heldorf na specjalnym zebraniu wydał szefom podległych sobie komisariatów i wydziałów nieoficjalne polecenie, aby nie skupiali się tak bardzo na ściganiu urwisów, jak nazwał agresywnych wyrostków, lecz poświęcili się raczej pilnowaniu frontu robót publicznych, których celem była metamorfoza miasta. Tak wspaniała, że uczestnicy przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich mieli, jak się niezbyt parlamentarnie wyraził policaj-prezydent, narobić w gacie z zachwytu na widok stolicy tysiącletniej Rzeszy. Nic zatem dziwnego, że gwizdki policyjne w te upalne dni słyszano na ruchliwych skrzyżowaniach, rzadziej, częściej zaś na odcinkach robót budowlanych. Tu powstrzymywały i napominały przechodniów, którzy, chcąc skrócić sobie drogę, przeskakiwali przez wykopy i stosy płyt chodnikowych, dezorganizując pracę setkom robotników. Kiedy SS Haumsturmführer Reinhold Klopsch jechał tego lipcowego dnia tramwajem z dzielnicy Charlottenburg na stację metra Alexanderplatz, jego oko cieszyły dziesiątki ludzi w kaszkietach, którzy napinali mięśnie ramion i pochylali spalone przez słońce nagie grzbiety, układając brugi płyty chodnikowe. Dzięki ich trudowi wspaniała arteria Unter den Linden, prowadząca od ratusza do bramy brandenburskiej, będzie godna przyszłego miana Triumfstrasse. Ów podnoszący na duchu widok pilnej roboty tylko na chwilę odwrócił myśli młodego oficera i jednocześnie psychiatry od dręczącej go od rana monomanii, która kierowała jego poczynaniami. To z jej powodu zrobił sobie teraz przerwę w obowiązkach służbowych. Okazała siedziba Głównego Urzędu Zdrowotnego Rzeszy dla SS i Policji przy Knisebeckstrasse 51, gdzie pracował, nie zawali się przecież z powodu jego nieobecności. Nie masz na dzisiaj żadnych zapisanych pacjentów. Usprawiedliwiał się w duchu sam przed sobą. W końcu to sobota. Robota nie zając, nie ucieknie. Są od niej ważniejsze rzeczy. No to do dzieła. Idź za natchnieniem płynącym z góry. Reinhold Klopsch był nałogowym hazardzistą i wierzył, iż jakieś tajemne siły wysyłają mu wskazówki i sygnały. Nieustannie wypatrywał ich w codzienności, aby właściwie obstawiać gonitwy. Niegdyś kartów, teraz koni. Za jeden z takich sygnałów uznał dzisiejszy sen. Śniło mu się, że otacza go 9 Żydów w jarmułkach, 3 grupy po 3, i gwałtownie żądają od niego zwrotu pieniędzy. Ów majak miał rzeczywiste uzasadnienie. Klopsch zaciągnął bowiem niedawno potężny długo niejakiego Hansa Halperna, jednego z niewielu już lichwiarzy żydowskich urzędujących w labiryncie podwórek niedaleko Hakeschermarkt. Dzisiaj nadszedł czas spłaty, a prolongata terminu wydawała się niemożliwa. Halpern pracował też, tak przynajmniej plotkowano, jako agent gestapo popierany przez samą górę, a zatem cieszył się pełną nietykalnością. Do niczego nie można go było skłonić przemocą, lecz tylko błaganiem. SS-man z jednej strony nie chciał się do tego poniżać, a z drugiej nie chciał ryzykować starcia z Żydem, bo wiedział, że mogą mu puścić hamulce i po prostu ukatrupi tego gada. Jeśli rzeczywiście był tajniakiem gestapo, zabicie go mogło dla Klopscha oznaczać koniec kariery, a nawet więzienie. Pozostawało mu tylko jedno. Po prostu oddać stary dług i zaraz zaciągnąć nowy. Podjął zatem dziś w banku ostatnie oszczędności. Mimo oczyszczenia konta wciąż bił się z myślami, czy naprawdę musi tak precyzyjnie dotrzymać terminu. Powodem rozterek był właśnie ów dziwny sen. Nie dawał mu spokoju, a nawet napełniał nieokreśloną nadzieją. Kiedy wchodził z pieniędzmi dla Halperna do swojego biura, nagle go olśniło. Kiedy śni ci się robactwo, czyli Żydzi, to dobry znak, przekonywał sam siebie. Być może dzisiaj dopisze ci szczęście, a jest ono związane z liczbą 9, bo tylu przecież Żydów osaczało cię we śnie. Podjął decyzję. Musi zagrać, postawić wszystko, co miał, 2-1, czyli podwoić pobraną z banku sumę, a potem wygraną oddać Halpernowi. Jeśli mi szczęście dopisze, szeptał, a tak będzie na pewno, to i staremu oddam i zachowam moje oszczędności. I oba te zamierzenia, z których jedno było warunkowane przez drugie, wprowadzał właśnie w życie. Kiedy teraz jechał metrem ze stacji Alexanderplatz na stację Lichtenberg, nie spuszczał oka z 2 młodych kobiet, które cicho ze sobą rozmawiały. Podsłuchiwał je. Czekał na jakieś słowo, które mogło być znakiem, dodatkową wskazówką. Wszystko jest znakiem. To naczelna zasada hazardzistów. Daj spokój, Katarina, prychnęła jedna z dziewcząt. Klopsch szybko policzył, ile liter zawiera imię Katarina. 9, szepnął w duchu. 9 jest teraz moją szczęśliwą liczbą. Wyjął z kieszeni marynarki plan gonitw dzisiejszych zawodów jeździeckich, które były przed biegami do wielkich derbów Berlina. Szybko liczył litery końskich imion. Jedna z klaczy nosiła 9-literowe. Adelgunde. Co więcej, jej zwycięstwo można było obstawić właśnie 2-1. To kolejny znak. Nagle przyszło mu do głowy dodatkowe potwierdzenie, iż liczba 9 przyniesie mu dzisiaj szczęście. Tyleż liter liczyło przecież imię jego kochanki, z którą miał się spotkać po zawodach. Spojrzał na zegarek. Upewnił się. Miał ponad godzinę do rozpoczęcia gonitwy na wielkim torze Hoppegarten, a podróż zajmie mu najwyżej 45 minut, nie więcej. Mimo upału musiał pojechać tam metrem. Owszem, mógłby wziąć służbowe auto, ale zaraz wzbudziłby podejrzenia u Klausza, który był osobistym szoferem zwierzchnika Klopsza, szefa Głównego Urzędu Zdrowotnego Rzeszy dla SS i Policji. Klausz był zbyt gadatliwy, a wypożyczanie auta do prywatnych celów nie znajdowało zrozumienia u szefostwa urzędu.
Wygram, szepnął Klopsz. Dzisiaj na pewno wygram. Wszystkie znaki na niebie i ziemi.
Katarina uśmiechnęła się do przystojnego młodego mężczyzny, który mówił coś do siebie.
Wygram, mój aniele, powiedział do niej.
44-letni SS Haumsturmführer Erhard Schroeder miał potężnego kaca. Pił wczoraj po różnych knajpach, ostatnich z nich zupełnie nie pamiętał i przechwalał się przygodnym współtowarzyszom, nawet jakimś penerom, swoimi dobrymi stosunkami z samym Himmlerem. Nikt mu nie wierzył, ale dopóki stawiał piwo i sznapsa, nie podawano w wątpliwość jego historyjek. Zdobył nawet swoistą sympatię, która zaowocowała tym, że dwóch pijaków wzięło go pod pachę i odprowadziło kompletnie zamroczonego do domu. Rano się obudził i, nie zmieniwszy ubrania, wskoczył do auta i pojechał na tor wyścigów konnych Hoppegarten. Schroeder nie znosił kaca i upału, a właśnie to zafundował mu ten przeklęty dzień. Nie lubił również wyścigów. Zupełnie nie pasowały one, jego zdaniem, do ducha czasów, w jakich przyszło mu żyć. Podczas gdy w Wielkiej Rzeszy propagowano żołnierskie męstwo i wytrwałość, ulubioną rozrywkę gawiedzi stanowiło obserwowanie tchórzliwych ucieczek na koniach. W czasach, gdy tak ważny stał się kult siły i spoglądanie śmierci w oczy bez zmrużenia powiek, nagradzani i fetowani byli jacyś pokurcze, jacyś krasnale, którzy przyklejali się niemal do koń i chowali za ich grzywami.
Ten ważny funkcjonariusz osobistego sztabu SS Reichsführera w Głównym Urzędzie SS przy Prinz Albrecht Strasse nigdy nie ośmieliłby się, nawet przy swojej żonie, krytykować Führera. Ale w głębi ducha nie mógł zrozumieć, dlaczego z jednej strony zakazał on wyścigów hartów, a z drugiej on sam i jego dygnitarze, zwłaszcza dr Goebbels, tak wysoko cenili i popierali zawody hipiczne. Oczywiście odpowiedzią mógł być, jak to sobie Schroeder tłumaczył, wegetarianizm Hitlera, jako postawa współczucia dla biednych, gonionych bestialsko psów. Ale czyż konie podczas gonitw nie były równie bestialsko traktowane? Teraz nie miał jednak czasu na analizowanie tego problemu, a jego wysuszony alkoholem organizm odbierał takie rozmyślanie jako prawdziwą udrękę. Obecność Schroedera na berlińskim torze Hoppegarten nie była spowodowana jednak chęcią prowadzenia naocznych obserwacji, które by miały potwierdzić lub zakwestionować jakieś stanowisko etyczne. Wymusiły ją zupełnie inne okoliczności. Podczas gdy tego sobotniego przedpołudnia ludzie tłoczyli się na trybunach i przy barierkach, Schroeder lornetkował publiczność siedzącą na wielkiej trybunie. I w końcu dostrzegł tam tę, dla której tu przyszedł. Kobietę w kapeluszu z błękitną wstążką. Siedziała na pierwszym piętrze, na jednym z najdroższych miejsc. Ona również patrzyła w jego kierunku. To była panna Anneliese Kranz, służąca państwa Schroederów. Rozległ się krótki ryk syreny. Młoda, zgrabna dziewczyna w skórzanych spodenkach tyrolskich i w dżokejskiej czapce, stojąca na wysokiej drabinie przy linii startu, uniosła okrągły drewniany znak. Raz jeszcze zawyła syrena. 12 koni ruszyło z kopyta. Publiczność cisnąca się przy barierkach krzyczała z emocji. Widzowie siedzący na dwupiętrowej, murowanej trybunie ocienionej dachem z trzema łopocącymi flagami ze swastyką byli bardziej powściągliwi, choć z całą pewnością postawili na poszczególne konie więcej niż gawiedź przy barierkach i mieli lepszy powód do ekscytacji.
Panna Kranz nie postawiła ani marki. Ona, choć miała miejsce, z którego najlepiej można było obserwować wyścigi, przychodziła tu 2 razy w tygodniu w zupełnie innym celu, co wczoraj wyznała wśród łez swemu pryncypałowi, a to sprawiło, że ten zaraz po owej rozmowie odbył wyniszczającą rundę po knajpach.
Anneliese wolałaby zapomnieć o wszystkich gonitwach, do których obserwowania została przymuszona przez panią Schroeder. Chciałaby puścić w niepamięć te całe 5 lat swojej służby, a nade wszystko przykrą chwilę wczorajszego popołudnia, gdy pan Schroeder przyłapał ją na drobnej kradzieży i zagroził, że odda w ręce policji. Cichym, syczącym głosem, którego bardziej się bała niż jego tubalnego ryku, uświadomił jej, że on, człowiek na tak eksponowanym stanowisku, zaufany samego Reichsführera, może z nieszczęsną złodziejką zrobić wszystko. Uciekła się wtedy do najgorszego. Złamała dane pani słowo. Poprosiła o łaskawość, a w zamian obiecała zdradzić panu straszną tajemnicę.
Zgodził się. Wysłuchał uważnie, a potem poszedł pić. Do dna, jak straceniec. Dzisiaj miał nastąpić swoisty aneks do wyznania Anneliese.
Wiedząc teraz, że pan na nią patrzy, uniosła obie ręce wysoko ponad głowę. To był znak.
SS Haumsturmführer ujrzał to, odwrócił się i zaczął posuwać ku wyjściu, mimo iż gonitwa wciąż trwała.
Po 2 minutach przepychanek, kiedy to łokciami traktował oburzonych ludzi, zdumionych tym, że ktoś opuszcza tak emocjonujący bieg, wydostał się z Hoppegarten i wyszedł na ocienioną Lindenale.
Tam zdjął marynarkę i wsiadł do swojego prywatnego Mercedesa, którego wcześniej tu zaparkował. Zapuszczając silnik, usłyszał wzmocniony przez potężne megafony głos sprawozdawcy, który wymieniał imiona koni w kolejności, w jakiej przekroczyły linię mety. Zapamiętał imię klaczy, która przybiegła na metę jako ostatnia. To imię nosiła również babka Schroedera. Dziwne imię. Bardzo długie. Adelgunde.
Reinhold Klopsch był spłukany. Klacz, którą wskazały mu sygnały z nieba i na którą postawił ostatnie pieniądze, doczłapała do mety jako ostatnia. Stracił oszczędności i nie miał pieniędzy dla Halperna. Nie pozostawało mu nic innego, jak pójść do lichwiarza i prosić go o prolongatę długu. A jeśli rzecz się nie zgodzi, to on, Klopsch, znajdzie się w sytuacji bez wyjścia.
Zabije go wtedy. Po prostu zabije tego parszywego psa, powiedział do siebie, wyskakując z tramwaju przy Heckeschermarkt.
Trudno. Sąd mnie skaże za zabicie podłego Żyda, stracę być może prawo do wykonywania zawodu lekarza, ale to na krótko przecież. Po kilku miesiącach wyjdę i wszystko będzie jak dawniej. Czyż mój szef nie jest bliskim przyjacielem samego Heydricha? Czyż nie mówi się na korytarzach firmy, że niedługo wejdą w życie ustawy antyżydowskie? Każdy Żyd w naszym państwie stanie się tym, czym jest rzeczywiście. Pasożytem.
Tak, zabicie Żyda będzie jak rozduszenie robaka lub potraktowanie wariata lodowatymi biczami wodnymi.
Porzucił na chwilę myśl o Halpernie. Teraz coś innego nie dawało mu spokoju. Ktoś tu dzisiaj zawinił i ktoś musi ponieść za to karę. Ktoś zakłócił kontakt pomiędzy nim a siłą wyższą. Szybko doszedł do wniosku, że tym kimś była Konstance. Jego kochanka.
Musi ją ukarać. Będzie ją bił pejczem po pośladkach i rżnął tak ostro jak nigdy. Ona będzie błagać, aby przestał, ale on nie popuści. Upokorzy ją. Każe jej robić coś, czego nigdy nie chciała. W końcu jest jego seksualną niewolnicą. Na myśl o tym wszystkim poczuł, jak krew napływa mu do członka. Gdyby ta sprośna tłuściocha nazywała się inaczej, nie 9-literowo, myślał, to nigdy bym nie postawił na jakąś szkapę z 9-literowym imieniem. Konstance tu zawiniła.
Minął piękne domy towarowe i zanurzył się w ciemne uliczki zwane pogardliwie dzielnicą Stodół. To tutaj, zwłaszcza na Rosenthalerstrasse, przed kilku laty jako początkujący rzeczoznawca decernatu obyczajowego miał ręce pełne roboty. W 4-piętrowych, obskurnych, odrapanych i pozbawionych balkonów kamienicach czynszowych mieszkało wielu wariatów, niekiedy bardzo groźnych. W jednym z urządzonych tu hotelików, zwanym Weinmeisterhof, urzędował zaufany portier Klopsza, na którego z widocznego dla wszystkich powodów wołano Garbus. Nie było go teraz w kantorku z kluczami do pokojów oraz z osobliwą księgą meldunkową o pustych kartach. Młody oficer, gdy wszedł po trzeszczących schodach na półpiętro, zdziwił się, a nawet zmartwił jego nieobecnością.
Zanim zastukał do pokoju numer 7, gdzie zwykle na niego czekała Konstance, zatrzymał się.
Myślał bardzo intensywnie, wpatrując się przy tym w deski podłogi z odłażącą farbą, jakby w szparach pomiędzy nimi chciał znaleźć receptę na nagłą rozterkę. Usiłował sobie przypomnieć, czy wszystko dzisiaj przebiegało bez zakłóceń. Oczywiście poza nieszczęsną przegraną w Hoppegarten.
W końcu odpowiedział sobie twierdząco na to pytanie. Na wyścigach owszem, ujrzał Anneliese, która nawet skinęła mu głową. Gdy ogarnięty furią z powodu przegranej szedł w stronę dworca kolejki, widział, jak służąca jego Konstance stoi w budce telefonicznej i dzwoni do pani. A zatem tutaj wszystko wydawało się w porządku. Anneliese na wyścigach i budka telefoniczna to była stała procedura kochanków.
Aby ją stosować, nalegała Konstance, którą najwyraźniej podniecała ta niezwykła tajemniczość ich schadzek, jakie następowały tylko w soboty lub w niedzielę. Gdy chciała się spotkać z Reinholdem, wysyłała swoją służącą na wyścigi do Hoppegarten, gdzie hazardzista bywał właśnie w te dni. Tam wypatrywał Annelise, która zawsze siedziała na pierwszej trybunie, na tym samym miejscu opłaconym przez jej panią. Jeśli dostrzegł służącą, wiedział, że może się udać do Weinmeisterhof, gdzie Konstance pod dyskretną opieką Garbusa już grzała łóżko. Jeśli Annelise na trybunie nie było, to oznaczało, że ich spotkanie tego dnia nie dojdzie do skutku.
Uspokojony zastukał w drzwi opatrzone krzywo wymalowaną siódemką.
Uchyliły się. Jego kochanka stała w nich i uśmiechała się zalotnie. Była pulchna i wystrojona tak, jak lubił. W specjalny strój, w który ubierał każdą ze swoich kolejnych dziwek.
Erhard Schroeder, kiedy usłyszał dźwięki pianina, odkleił się od ściany pokoju numer 8. Pytającym wzrokiem spojrzał na Garbusa.
Pan lubi grać, szepnął portier i właściciel hotelowego piętra.
A jak pogra trochę, to wie pan, no, wtedy wszystko się wtedy zaczyna. Specjalnie sprowadził sobie to pianino. Zamyka wieko na kłódkę, aby inni go nie dotykali.
Schroeder położył palec na ustach. Garbus umilkł przerażony. Jego nieoczekiwany gość, który przed dwoma kwadransami brutalnie wyciągnął go z kantorka, wyglądał na kogoś zdolnego do najgwałtowniejszych czynów. Głęboko osadzone oczy nabiegły mu krwią. Z jego głowy, na czubku pokrytej rzadkim włosem, na skroniach zaś i nad karkiem absurdalnymi loczkami, spływały krople potu. Z dużego, płaskiego, jakby negroidalnego nosa wychodziły stróżki papierosowego dymu, a z wąskich ust, ozdobionych firerowskim wąsikiem, dobywała się woń alkoholu. Biały letni garnitur miał pokryty kilkoma plamami, a skarpety, getry, rozdarte na jednej z umięśnionych łydek.
Szczególny niepokój budziły u Garbusa palce Schroedera. Przypominały palce wampira Nosferatu. Wąskie, białe, zakończone ostrymi, niezbyt czystymi paznokciami. W lewej dłoni drżała mu butelka wrocławskiego sznapsa, a w prawej – pistolet Waltera. Zza ściany dał się słyszeć śpiew. Mocny męski głos wykrzykiwał zmienione nieco słowa słynnej pieśni z lasu argońskiego.
Durch Ruhrgebiet marschieren wir, für Adolf Hitler kämpfen wir. Die Rote Front brecht sie anzwei, denn so wird Deutschland endlich wieder frei.
Za głębiem rury wiedzie marsz, a dla Hitlera jest nasz bój. Czerwony front rozbijcie w pył, aby kraj Niemców znów wolny był. Schroeder ryknął. Nie dość, że za ścianą dochodzi teraz do pohańbienia świętości związku małżeńskiego, to jeszcze podczas tego aktu profanuje się świętą pieśń, którą on w latach swojej młodości wykrzykiwał z innymi nieco słowami w okopach pod Verdun. To przelało czarę goryczy. Hauptsturmführer pchnął Garbusa na łóżko i wybiegł na korytarz. Jednym kopniakiem wywalił drzwi do pokoju numer 7. Jego żona, jego ukochana Konstanco, siedziała teraz na skrzyni pianina. Nogi obleczone w pończochy rozsuwała na wysokości twarzy pianisty, a pantofle na wysokich obcasach opierała na klawiszach. Obfite piersi kołysały się w rozpiętej bluzie francuskiego munduru. Na głowie miała absurdalną czapkę francuskiego generała ze złotymi liśćmi dębu wyszytymi na daszku i otoku. Na widok męża nawet się nie poruszyła. Zastygła w dziwnej pozycji. Za to poruszył się grający na pianinie mężczyzna. Wstał i wyprostował umięśnione ciało. Miał nie więcej niż 30 kilka lat. Był idealnym typem Aryjczyka. Jasnooki, szaty na włosach zaczesanych do góry i starannie rozdzielonych przedziałkiem. Jego usta wykrzywiały się nad mięsistym podbródkiem z dziurką. Klopsz, widząc Schroedera, chwycił się za długiego penisa.
Patrz! Uśmiechnął się. Do tego ptaszka lubi tulić twoja żonka.
Twarz rogacza zrobiła się purpurowa, a głowa zdawała się parować. Uniósł Waltera i wycelował w genitalia kochanka żony. Ręka mu się trzęsła. Lufa pistoletu poruszała się tam i z powrotem. Równie dobrze mógł trafić w Garbusa, który nieoczekiwanie wszedł do pokoju.
Teraz to nie będzie kutasa, tylko ziejąca rana, syknął Schroeder. A krwi to ta kurwa nie lubi.
Klopsz zbladł, ale wciąż się uśmiechał i wymachiwał penisem.
Nie próbuj mnie atakować, bo cię rozciągnę na ścianie, powiedział. Albo mnie zabij, albo stąd odejdź. Nic mi nie zrobisz, jesteś na mnie zbyt krótki.
Konstance zeszła z pianina, stanęła obok kochanka i oparła się na jego ramieniu. Zapięła bluzę od francuskiego munduru, jakby się zawstydziła własnego męża. W generalskiej czapce wyglądała groteskowo, ale i dziwnie pociągająco.
Na mnie też jesteś zbyt krótki, Erhardzie,
stwierdziła.
No co, długo jeszcze będziesz nam przeszkadzał?
Shredder się odwrócił. Stukając obcasami po stopniach schodów, słyszał, jak drzwi od pokoju numer 7 zamykają się z trzaskiem. Wyszedł na ulicę. Pomiędzy brudnymi domami Rosenthaler Strasse gęstniało powietrze. Duchota, tak jak jego kac, stawała się nie do wytrzymania. Na kamieniach siedzieli robotnicy, którzy sadzili lipy na skwerze zwanym na cześć męczennika NSDAP Gajem Horsta Wessela. Mieli właśnie przerwę obiadową. Jedli bułki z wątrobianką, pili piwo. Hauptsturmführer usiadł obok nich. Zmęczonym wzrokiem wędrował od jednej ogorzałej twarzy do drugiej. Wolałby być teraz takim właśnie robotnikiem z prostym kodeksem honorowym wyrażającym się w słowach, które gdzieś kiedyś zasłyszał. Dbaj o rodzinę, a chamów w Walporyju. Tymczasem on nie dbał o żonę, a innej rodziny nie miał. Od nadmiaru alkoholu opuszczały go męskie siły i nawet gdy na trzeźwo brał Konstancę w ramiona, kończyło się tylko na chęciach. Rozumiał ją zatem. Miała niecałe 40 lat. Potrzebowała mężczyzny. Nie rozumiał natomiast sam siebie. Nie potrafił wyjaśnić, czemu właściwie poszedł do hoteliku Weinmeisterhof. Chyba po to, aby się utwierdzić w przekonaniu, że jest pijakiem i człowiekiem bez honoru, aby podeptać swoją godność. Dbaj o rodzinę, a chamów w Walporyju. Takiego chama jak Klopsz nie mogę przykładnie ukarać, myślał. Gdybym go zabił, straciłbym wszystko. Stanowisko, szacunek, dobrą pensję. A tak to dzisiaj tylko żonę utraciłem.
Ten zdroworozsądkowy rachunek zysków i strat nie mógł jednak ugasić gniewu, który tak pęczniał mu w głowie, że omal jej nie rozsadził. W duchu wydał na Klopsza wyrok śmierci. Cierpliwie poczeka na stosowny moment. I cierpliwie będzie podsycał płomień, który płonął mu w piersi.
Tymczasem młodemu psychiatrze ten upalny lipcowy dzień, po fatalnym falstarcie na wyścigach, przynosił same triumfy. W ciągu 3 godzin trzykrotnie uhonorował panią Konstancę Shredder i zostawił ją drżącą od rozkoszy w wilgotnej pościeli, z sinymi pręgami na całym ciele. Po wyjściu z gniazdka miłości podjął decyzję. Był mistykiem i wierzył, że siła wyższa zrekompensuje mu poranną przegraną. Jeśli wystraszył rogacza, owszem pijaka, ale i wysoko ustosunkowanego oficera SS, który mierzył mu prosto w jaja, to było pewne, że tego dnia Klopsza nic nie powstrzyma i nic złego nie spotka.
Dzisiaj był niczeańskim übermenschem. Ponad dobrem i złem.
Udał się do lichwiarza Hansa Halperna i bez słowa strzelił Żydowi w otwarte ze zdumienia usta. A potem wrócił do firmy i zameldował o tym Hansowi Henrykowi Neumannowi, osobistemu adiutantowi szefa gestapo Reinharda Heydricha. Został aresztowany i poddany łagodnym przesłuchaniom. Przez 2 miesiące przebywał w najlepszej celi więzienia w Spandau. Sędziowie zwlekali z procesem. 16 września 1935 roku weszły w życie ustawy norymberskie. Żydzi stali się obywatelami drugiej kategorii.
Tydzień później odbyła się pierwsza i ostatnia rozprawa Reinholda Klopsza. Skazano go na rok więzienia. Wyszedł po 10 miesiącach i wrócił do służby.
Tam dla przyzwoitości został na pół roku zawieszony w obowiązkach i oddelegowany do obozu koncentracyjnego Esterwegen, gdzie pełnił funkcję lekarza obozowego.
Dano mu też zakaz uprawiania hazardu, którego jakiś czas przestrzegał.
Rok później przeniesiono go do obozu koncentracyjnego Dachau w Bawarii, gdzie był głównym lekarzem obozowym. Po wybuchu wojny oddelegowano go zaś do innych zadań. Wciąż miał przy sobie mundur francuskiego generała, którego użyczał kolejnym kochankom.
Shredder i Klopsz już nigdy nie spotkali się osobiście. Ale ich drogi życiowe pewnego dnia miały się skrzyżować jeszcze raz. I dla jednego z nich będzie to miało fundamentalne znaczenie.
Rozdział 2. Bez słów. Lwów. 10 września 1938. Komisarz Edward Popielski, zwany Łysym, od prawie roku żył w stanie psychicznego odrętwienia. Przed całkowitym pogrążeniem się w jałowej niemocy ratowały go tylko obowiązki funkcjonariusza Urzędu Śledczego Komendy Wojewódzkiej we Lwowie. Sprawował je bez zarzutu. Ścigał bandytów i morderców, napełniał różnymi kreaturami cele w areszcie Przyłąckiego, skąd po wyrokach wędrowały one do więzienia u Brygidek. Wykonywał ad literam rozkazy naczelnika urzędu, swego szefa, podinspektora Mariana Zubika. Przezornie unikał przy tym jakichkolwiek z nim starć, które zmuszały wcześniej kolejnych komendantów wojewódzkich do przywoływania do porządku obu panów, oczywiście na osobności i dosadnie. Popielski i Zubik byli jak skłóceni sąsiedzi, dla których każdy drobiazg mógł być zapalnikiem kolejnej eksplozji. Tym razem, już od prawie roku, między zwaśnionymi stronami panował niezwykły pokój, jakby konflikt w urzędzie śledczym albo się do końca wyładował, albo dziwnie przysechł. Powód tego rozejmu brał się ze zmęczenia jednej ze stron. Popielski był zbyt wyczerpany po słynnej sprawie Minotaura, którą prowadził z wrocławskim policjantem Eberhardem Mokiem, a nade wszystko przygnębiony kłopotami, jakich ostatnimi czasy mu nie żałowała jego ukochana córka Rita. Nie miał zatem sił, aby na dawnym froncie walczyć z przełożonym. Przyjął na Zubika osobliwą metodę. Lojalnie informował go o wszystkich swoich planach i poczynaniach, ale w taki mianowicie sposób, aby Zubik miał nieodparte wrażenie, że jest pytany o zdanie. On sam bynajmniej nie był głupkiem, za jakiego uważał go podwładny. Przejrzał tę grę natychmiast, nie oponował jednak przeciwko akcjom komisarza, bo wiedział, że są one na ogół skuteczne. Krótko mówiąc, i jedna, i druga strona rozszyfrowała metody przeciwnika, ale dopóki przynosiły one pożądane efekty, czyli dobry humor komendanta i spokój na ulicach miasta, dopóty obaj dotychczasowi wrogowie szczerzyli do siebie zęby w udawanej komitywie. Nie tylko Zubik i Goździewski zauważyli, że z Łysym dzieje się coś dziwnego. Inni policjanci śledczy szybko doszli do wniosku, że ten dotąd elokwentny dandys, który potrafił przetrząsnąć wszystkie sklepy Lwowa, aby kupić skarpety harmonizujące z kolorem krawata, nagle stał się małomówny, prawie monosylabiczny i o zgrozo nieco zaniedbany. Zdarzało mu się chodzić przez cały tydzień w jednej i tej samej koszuli, a nawet szokować niedokładnie dogolonymi policzkami i skórą głowy. Śwince i obrzmienia pod oczami ukrywał pod ciemnymi ćwikierami, które od lat były jego znakiem rozpoznawczym, i w półświatku, i w wyższych sferach miasta. Nosił je nie dla ekstrawagancji, lecz aby chronić oczy, o czym wiedzieli tylko najbliżsi i policjanci. Przed drganiami światła, które mogło u niego wywołać napady epilepsji światłoczułej. Silne wzburzenie, które w ostatnich miesiącach nim targało i dręczyło bezsennością, miałoby na tego epileptyka zgubny wpływ, gdyby nie nowy cudowny lek, jaki się pojawił w lwowskich aptekach. Luminal. To przede wszystkim jego działaniu komendant Goździewski zawdzięczał spokój w urzędzie śledczym. Jedno się wszakże w życiu zawodowym Popielskiego nie zmieniło. Za zgodą zwierzchników, uwzględniających zgubny wpływ światła na jego chorobę, wciąż prowadził swoje śledztwo o zmierzchu, a kładł się spać późną nocą lub nad ranem. Nie zmieniły się również jego metody wobec złoczyńców oraz ich opinia, iż Łysy jest brutalny, ale i godny zaufania, w tym mianowicie sensie, że słowa danego nawet naturalnym wrogom zawsze dotrzymuje. Lwowscy baciarze, którzy mieli coś na sumieniu, i bandyci kryjący się w zaułkach, na widok wysokiej, postawnej postaci policjanta, jego gładko ogolonej głowy oraz czarnych ćwikierów, woleli szybko się ulatniać. A z ust do ust szła po grodzie wieść powtarzana w zależności od języka. Łysy idzie. Der Kalnkund. Łysy idzie. Leokadia Tchórznicka, oprócz córki najbliższa Edwardowi osoba, kuzynka, z którą dzielił gospodarstwo domowe, lecz nie łoże, najlepiej widziała zachodzące w nim zmiany. I znała ich przyczyny. Dwie były takie. Ostatnie słynne śledztwo w sprawie potwora oraz wyczyny córki Edwarda, a jej pasierbicy Rity, którą wychowywali wspólnie po przedwczesnej śmierci żony kuzyna. Wiedziała zatem, dlaczego nie prowadzi już z nią przy późnym śniadaniu długich rozmów, które niegdyś tak lubiła. Dlaczego ten dawny, zawołany meloman kręci się niecierpliwie na krześle, kiedy ona gra mu swoje ukochane sonaty Beethovena? Dlaczego ten niegdysiejszy elegant i pedant bywa opryskliwy, gdy mu zwraca uwagę, że nie powinien nieogolony wychodzić na miasto? I dlaczego w końcu ten namiętny szachista nie rozgrywa już z pamięci słynnych partii i nie ślęczy nad szachownicą, usiłując odtworzyć tok rozumowania Andersena czy Steinica? Na to wszystko była jedna odpowiedź. Edward zadręcza się sytuacją swojej jedynaczki. Leokadia znakomicie znała kuzyna. Od wczesnego dzieciństwa w rodzinnym Stanisławowie, gdzie jej rodzice przygarnęli sierotę Ediego, który utracił matkę i ojca w napadzie bandytów na pociąg. Wychowywali się wspólnie, razem doświadczali pierwszych triumfów i cierpień gimnazjalnych, razem przeżywali swe młodzieńcze fascynacje i miłości. A potem po wielkiej wojnie odnaleźli się, jedyni ocaleni z całej rodziny. I razem zamieszkali we Lwowie. Leokadia przez te wszystkie lata w niejednych opresjach go widziała oraz niejednego stanu jego ducha doświadczyła. Wiedziała, że to obecne przygnębienie w końcu minie.
że ten mocny ciałem i duchem mężczyzna zgarnie pleśń z oczu, jak napisał jej ulubiony poeta Norwid. Była pewna, że któregoś dnia Edward wejdzie do salonu, elegancki i pachnący wyborną korzenną wodą kolońską. Z nieodłącznym papierosem usiądzie wreszcie na swym ulubionym miejscu pod zegarem i uśmiechnie się do niej naturalnie, a nie, jak ostatnio, sztucznie i wymuszenie. Zauważyła, że te jej optymistyczne przewidywania powoli zaczynają się spełniać. Po pierwsze, otrząsnął się nieco z bezczynności, z długiego przesiadywania przy biurku i wbijania wzroku w jeden punkt. Jako pierwsza to zachowanie pana zauważyła ich długoletnia gosposia Hanna Półtoranos. Dyskretne obserwacje panny Leokadii potwierdziły bystre spostrzeżenie poczciwej Hani. I oto któregoś dnia Lodzia pod nieobecność kuzyna ujrzała ku swej radości kilka otwartych książek na jego biurku, dotąd pustym i będącym jedynie podparciem dla łokci. Spojrzała na owe tomy. Oczekiwała, iż ujrzy roczniki Deutsche Schachzeitung albo książki matematyczne.
Tymczasem na otwartych stronicach było owszem sporo symboli, ale szybko się zorientowała, że są to na ogół wyrazy, których litery zaopatrzone były w różne dziwne znaki diakrytyczne.
Lodzia, osoba świetnie wykształcona, jedna z pierwszych kobiet, absolwentek lwowskiej Alma Mater, noszącej w tamtych czasach nazwę Uniwersytetu Franciszkańskiego, natychmiast się zorientowała, że jej kuzyn czyta dzieła językoznawcze, gramatyki porównawcze różnych języków indoeuropejskich, zwanych w nauce niemieckojęzycznej indogermańskimi. Uznała to za chwilowy kaprys, ale okazało się, że lektura tych dzieł coraz bardziej Edwarda pochłania. Miesiąc po odkryciu Lodzi, kuzyn nieoczekiwanie powrócił do starego, dobrego zwyczaju przy śniadaniowych pogawędek. Pewnego dnia wywodził z pasją, że polski wyraz jodła jest spokrewniony z greckim elate.
Leokadię to pokrewieństwo etymologiczne zainteresowało w znikomym stopniu, z radością natomiast odnotowała poprawę nastroju kuzyna.
Kolejną nadzieję na zmianę sytuacji psychicznej Edwarda przyniósł kosztowny prezent, który nieoczekiwanie dał jej niecały miesiąc wcześniej, w czasie wspólnych wakacji na Huculszczyźnie, w Delatynie nad Prutem. To była urocza, mała, złota broszka w kształcie jaszczurki.
Leokadia była nią zachwycona. Skąd wiedziałaś, Edwardzie, że mi się spodoba? Zapytała wtedy zdumiona. Zwykle jesteś bardzo ostrożny w kupowaniu prezentów. I to takich drogich. Dopytujesz się, czego bym sobie życzyła, wciąż się upewniasz, czy dobrze zrozumiałeś moje pragnienie. A potem wciąż muszę cię utwierdzać, że właśnie o to mi chodziło, co już kupiłeś. A teraz? Tak bez pytania? Po prostu strzał w dziesiątkę.
Pomyślałem, że to dobry symbol, Lodziu. Przyznał w zamyśleniu. Wiesz, że jaszczurki posiadają zdolność regeneracji? Kiedy stracą część ciała, na przykład łapę im jakiś drapieżnik odgryzie, to ona im odrasta po jakimś czasie. Życzę ci, abyś ty w trudnych chwilach doświadczała takiej psychicznej regeneracji.
Zrozumiała, że wtedy tak naprawdę mówił o sobie i broszkę tę nosiła bardzo często. Chciała, żeby ją widział. Przypięła ją do bluzki i teraz, owego wrześniowego wieczoru, Edward nie zwrócił jednak uwagi na tę ozdobę. Był nieobecny myślami. Leokadia nie przejmowałaby się tym, gdyby nie niezwykłe okoliczności, które wywołały ten nastrój.
Bo oto przed 2 godzinami w przedpokoju zaterkotał telefon.
Służąca, która bała się owego aparatu, zawsze prosiła panią, aby to właśnie ona odbierała. Leokadia, gdy była nie w humorze, zrzymała się na Hanie, iż robi z niej telefonistkę. Musiała jednak przyznać, że zalety gosposi przeważyły potężnie nad jej nielicznymi wadami, do których zaliczał się lęk przed różnymi wytworami techniki jak telefon, patefon czy łazienkowy piec na węgiel. Lodzia odebrała zatem i usłyszała mocny męski głos, który przedstawił się jako: Janio, dobry znajomy Edwarda, i poprosił tegoż do aparatu. Podejrzane wydało jej się to minoderyjne Janio. Zwłaszcza, że Edward nigdy jej o żadnym Janiu nie wspominał. Ale bardziej podejrzane było jeszcze co innego.
Kuzyn po zakończeniu rozmowy oznajmił obu kobietom, że zaraz będzie miał gościa, życzącego sobie pozostać incognito, które to życzenie Edward uszanuje. Wejdę po niego, sam go wprowadzę do gabinetu i sam czymś ugoszczę. Oznajmił zdecydowanym tonem. Niech Hania nam łaskawie nie przeszkadza, dobrze?
Lodzia zrozumiała, że to polecenie było skierowane również do niej samej. Zaniepokoiła się. Z doświadczenia wiedziała, że nagłe wizyty nieznanych jej mężczyzn, jak tamten Niemiec z Wrocławia, Eberhard Mock, niczego dobrego nie zwiastują.
Major Jan Henryk Żychoń, szef referatu Zachód oddziału 2 Sztabu Głównego, czyli wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, witał się z Edwardem pod kamienicą przy ulicy Kraszewskiego 3 we Lwowie. Ubrany był w smoking, czarny płaszcz i melonik. Biały jedwabny szalik owijał mu szyję. Ładnie tu mieszkasz, Edwardzie.
Rozejrzał się na boki i wskazał oczami ogród jezuicki oraz wyłaniający się spośród drzew Uniwersytet Jana Kazimierza.
Bardzo przyjemna okolica i przyjemny widok, gdy w ciepłe dni studentki siadają na ławkach pod twoimi oknami.
Popielski uściskał mocno gościa.
Cały Janio. Uśmiechnął się radośnie. Jak zwykle czuły na wdzięki niewieście. Ależ nie,
zaprzeczył przybysz nieszczerze. Po prostu miłośnik pięknych rzeczy. Kontemplator.
I kolekcjoner, dodałbym.
Uśmiech nie schodził z twarzy gospodarza.
No chodź, Janiu, stróż jest tak zaaferowany, że gotów wszystkich lokatorów powiadomić i tłok będziemy mieli na klatce. Gdy mu powiedziałem, że osobiście wprowadzę mojego gościa do mieszkania, zrobił minę, jakby miał mnie odwiedzić sam Kiepura.
Weszli na schody wśród przekomarzań, a potem znaleźli się w mieszkaniu Popielskiego. Rzychoń uważnie zlustrował przedpokój. Był dość szeroki i wyłożony granitowymi płytkami tworzącymi biało-czerwoną szachownicę. Znajdowało się w nim duże stojące lustro, zakończone ławeczką wyściłaną zielonym aksamitem. Długa, złocona łyżka do butów stojąca obok na specjalnym statywie wskazywała, że właśnie tutaj wkładano obuwie. Na przeciwległej ścianie stała konsolka z dużym aparatem telefonicznym oraz miękki fotelik z frędzlami dla rozmawiającego. Rzychłoń, który miał już od dawna wpojony wywiadowczy obyczaj, aby jednym spojrzeniem obejmować wszystkie szczegóły danej lokalizacji, zauważył natychmiast jedne drzwi naprzeciwko i po dwie pary z lewej i z prawej strony. Mleczna szyba tych naprzeciwko mogła wskazywać, że za nią kryje się łazienka. Po prawej stronie natomiast ujrzał szybko chowającą się głowę w czepku, co mogło oznaczać, iż tam jest kuchnia, gdzie właśnie się kryje ciekawska służąca.
Z drzwi znajdujących się na lewo od łazienki wyszła szczupła, wysoka kobieta.
Ubrana była w szarą sukienkę ze stójką, na której z boku złociła się elegancka broszka w kształcie jaszczurki. Włosy pofarbowane na jasny brąz oraz delikatne zmarszczki lekko przebijające się spod pudru wskazywały, iż dama nie jest pierwszej młodości. Natomiast jej smukłe nogi w pantoflach na wysokim obcasie i zgrabne biodra w obcisłej sukience natychmiast wzbudziły zainteresowanie tego niepoprawnego kobieciarza. Uchylił melonika, lecz nic nie rzekł.
Drogie panie, pozwólcie. To mój przyjaciel, pan Incognito, którego zaproszę teraz do gabinetu,
powiedział Edward. Hanna Półtoranos, słysząc jakieś pogańskie imię, przeżegnała się i całkiem schowała się w kuchni. Leokadia lekko skinęła głową i obdarzyła swego kuzyna bladym uśmiechem, który miał świadczyć, że z jego ust słyszała już lepsze dowcipy. Odwróciła się i weszła do salonu, jakimś szóstym zmysłem wyczuwając, że przybysz właśnie wyrabia sobie dobre zdanie na temat tylnych części jej sylwetki.
Edward tymczasem przerwał tę kontemplację, jakby się zapewne wyraził Rzychłoń, i wprowadził go w pierwsze drzwi na prawo do pokoju sąsiadującego z kuchnią.
Było to wąskie i długie pomieszczenie zakończone biurkiem, za którym widniało zasłonięte okno na podwórze. Biurko miało lśniący blat. Stały na nim jedynie lampa z zieloną umbrą zakończoną frędzelkami oraz bakelitowy przybornik z atramentem i wiecznymi piórami. Jedną ścianę zajmowały tu w całości książki, na drugiej wisiała czerwona aksamitna zasłona, a obok stary sztych przedstawiający słynną Melancholię Dürera z kwadratem magicznym.
Żadnych książek gramatycznych, Edwardzie?
Rzychoń się uśmiechnął, zdejmując szalik z twarzy i wskazując dłonią na prawie puste biurko.
Rozczarowałeś mnie. Myślałem, że chociaż gramatykę łacińską tutaj zobaczę.
Rozsiadł się wygodnie na fotelu stojącym przed biurkiem.
Edward ze zdumioną miną wciąż stał. No co tak się dziwisz? Dowiedziałem się, Edziu,
powiedział cicho Rzychłoń, że ostatnio dużo czytasz o gramatyce. I to jest, prawdę mówiąc, główny powód mojej wizyty.
Edward się zamyślił. Nie ukrywał swojego powrotu do dawnych filologicznych zainteresowań. Mówił o nich, owszem, publicznie. Rzychłoń miał swoich ludzi wszędzie, nawet na lwowskim terenie podlegającym de jure referatowi Dwójki Wschód. Zjesz coś? Zapytał gościa Popielski. Mam sardynki prosto z Gdańska. Może wypijemy po jednym i zagryziemy? Przypomnimy sobie dobre, dawne gdańskie czasy. Dziękuję, Edwardzie. Innym razem. Nie mogę się spóźnić do teatru. Przejdę od razu do rzeczy. Do twoich ostatnich pasji.
Do zainteresowań gramatycznych.
Językoznawczych. Poprawił go Popielski. I to wcale nie ostatnich. Jestem filologiem, Janiu. I nawet nauczałem przed wojną łaciny i greki w Przemyślu.
Major wstał i zbliżył się do czerwonej kotary, uniósł ją lekko. Tam w nerze znajdowało się łóżko.
Edward nie protestował ani nie dziwił się zachowaniu swego gościa. Wiedział doskonale, że pewne instynkty czy nawyki ludzi tajnych służb są nie do opanowania. Do nich należał zwyczaj dokładnego rozpoznania miejsca, aby z całą pewnością stwierdzić nieobecność podsłuchującego.
Nie znosiłem łaciny w gimnazjum,
rzekł Rzychłoń.
Ale coś z niej pamiętam. Aby ci to udowodnić, powiem, już przechodzę ad rem,
ale najpierw zapalem. Zaakcentował ostatnią sylabę i wyszło do rymu.
Uśmiechnęli się, zapalili obaj, a Rzychłoń rzeczywiście przeszedł do rzeczy. Za 3 dni w Lwowie odbędzie się posiedzenie.
Posiedzenie? Tu spojrzał do notatek.
Wydziału pierwszego Filologicznego Towarzystwa Naukowego w Lwowie. Wykład na nim wygłosi dr Otto Lux. Tytuł wykładu: Das Deutsche als die Ursprache der Menschheit. Niemczyzna jako prajęzyk ludzkości. Mówi ci coś nazwisko prelegenta?
Otto Lux.
Edward usiadł za biurkiem i się zamyślił.
Nic za nic. Tyle, że to dziwne jakieś nazwisko. Lux to po łacinie światło. Może to pseudonim.
Światło lampy wydobywało z szarej, zmęczonej twarzy 52-letniego Popielskiego każdą zmarszczkę. Rzychłoń poczuł pewien niepokój, widząc teraz wyraźnie kiepski stan dawnego współpracownika, wcześniej maskowany wesołością.
To nie jest Rzymianin Edziu, ten Lux, ale jego przodkowie mieli wiele wspólnego z Morzem Śródziemnym.
Jak wy tu mówicie, scyzorykiem chrzczony. Prawdziwe nazwisko brzmi Otto Moisiejewicz Luksemburg. Pochodzi z Kurlandii. Absolwent uniwersytetu w Dorpacie. Zaczerpnął tchu. Uciekł z Sowietów, a ściślej z żydowskiego okręgu autonomicznego, który ci urządzili dla Żydów na Dalekim Wschodzie, gdzieś pod granicą z Chinami. Tamta ziemia miała być rajem, okazała się piekłem. Wilgoć, choroby, ciężka praca przy karczowaniu lasu. No to nasz Luksemburg zwiał stamtąd, długo się tułał, ukrywał, aż w końcu dotarł do Polski. Za nic nie chce tu uchodzić za Izraelitę. Pobyt w sowieckim antysemickim kraju przetrącił go mocno. Nie ma zresztą rysów żydowskich. To się przemianował na Ottona Luxa. Ponoć zmianę nazwiska tak oto wytłumaczył naszemu urzędnikowi. Nie chce być kojarzony ze zdrajczynią Polski Różą Luksemburg. Jego podanie błąkało się po różnych gabinetach, aż trafiło na moje biurko. Zgodziłem się na skrócenie nazwiska i kazałem wziąć go pod lupę.
Roześmiał się lekko.
A teraz udaje Niemca. Mieszkał w Łodzi, w Warszawie, od kilku miesięcy jest we Lwowie. Wszędzie klepie biedę, daje jakieś wykłady za grosze, usiłuje żyć z korepetycji, ale mu to nie wychodzi, bo do gimnazistów to cierpliwości nie ma. A polski zna słabo. Za to niemiecki.
Wyśmienicie. Rzychłoń rozdusił niedopałek, poślinił mały palec i ściągnął nim z wargi kawałek tytoniu.
Czemu on cię interesuje, Janiu? Zapytał Edward.
Wiesz, stary druchu, muszę ci coś wyjawić.
To ściśle tajne, lecz tobie ufam.
Rzychłoń założył ręce za kark. Jego twarz była ewidentnym przykładem na to, że bystrość umysłu i przenikliwość w planowaniu misternych akcji wcale nie wyklucza rysów znamionujących siłę i brutalność. Małe oczy, wąskie usta z górną wargą nakrywającą nieco dolną, szeroka szczęka i mocny duży nos ukazywały człowieka, który odpowiadałby stereotypowi atlety, strażaka, żołnierza lub drwala. Niemcy, przeciwko którym od prawie 2 dekad walczył na szpiegowskim tajnym froncie, lekceważyli go na samym początku, zmyleni jego wyglądem tępego kaprala.
Bardzo szybko się jednak przekonali, że pod sklepieniem tej niezbyt kształtnej czaszki pracuje wytrwale potężny mózg wybitnego stratega i bezwzględnego taktyka.
Wokół Himmlera od kilku lat gromadzą się jacyś szarlatani bajdurzący o pogańskich rytuałach i o pochodzeniu Germanów od samego Pana Boga.
Rzekł, uważnie dobierając słowa.
Mają łatwy dostęp do jego ucha. 3 lata temu na ich prośbę założył on w Nadrenii na zamku Wawelsburg nową instytucję, która gromadzi językoznawców, mistyków, różnych religiantów. Profil działania tych ludzi jest ściśle tajny. Wiemy tylko tyle, że ma propagować ideę pangermańską.
Niestety, słabo to tam działa. Raz po raz okazywało się, że kolejny zaproszony do współpracy językoznawca jest w jakimś stopniu Żydem. Co więcej, w ciągu tych 3 lat bardzo wielu lingwistów wyemigrowało z Niemiec właśnie z tego powodu. Himmler nie ma dzisiaj zbyt silnej kadry językoznawczej do swojego tajnego przedsięwzięcia.
Ach, już rozumiem.
Popielski klasnął dłonią w czoło.
Przecież temat jego wykładu, Niemczyzna jako prajęzyk ludzkości. Tak jest tytuł.
Wszak to w duchu ideologii hitlerowskiej, pangermańskiej. Ten Lux jest biedny, a ty, Janiu, chciałbyś go wesprzeć finansowo, prawda? Z kolei on, gdyby się dostał do tego instytutu, to może by ci się odwdzięczył.
Żychłoń uśmiechnął się szeroko.
Znamy się, wybacz, mój drogi, jak łyse konie i rozumiemy się bez słów. Nie wybiegajmy jednak tak daleko w przyszłość, Edwardzie. Na razie wiemy tyle, że ten Lux głosi poglądy pangermańskie. Każdy taki ideolog działający w Polsce natychmiast się dostaje na celownik naszego kontrwywiadu, czyli...
Mój, sapnął lekko.
Na razie chcę wiedzieć tylko jedno. Czy ten Lux mówi sensownie i głosi poglądy, które trzymają się kupy? A kto to może ocenić? No przecież nie ja, który nie znosiłem łaciny.
Dobrze, rzekł Popielski. Pójdę na ten wykład i złożę ci dokładny raport. O to ci chodziło?
Żychłoń wstał i wyciągnął ręce w stronę kolegi.
Dziękuję ci, mój kochany.
Uściskali się serdecznie. Major spojrzał bystro na Edwarda.
Mizernie wyglądasz, przyjacielu. Może ci jakoś pomóc?
Komisarz nie odpowiedział. Milczał. Wszystko było jasne. Nikt nie musiał nic mówić. Rozumieli się bez słów. Major Żychłoń obwiązał szyję białym szalikiem i opuścił gabinet.